Resztki. O świetle. Nachman jest już stary, wyschnięty na wiór i zgarbiony. Siedzi przy małym okienku, z którego wpada niewiele światła. Od grubych murów płynie chłód. Jego ręka, która trzyma pióro, wyraźnie drży. W małej klepsydrze, stojącej obok kałamarza, przesypują się ostatnie ziarenka piasku. Za chwilę trzeba będzie ją odwrócić. Nachman pisze. Nasi dziadowie powtarzali, że jak to jest zapisane w Pesachim 3, są cztery rodzaje pieniądza, które nigdy nie przynoszą szczęścia. Wynagrodzenie pisarzy, wynagrodzenie tłumaczy, zasiłki sieroce i pieniądze przychodzące z zamorskich krajów. I myślę, że wielka jest jednak mądrość Talmudu, bo były to w moim życiu główne źródła dochodu, przez co zrozumiałe staje się, żem do wielkiego szczęścia nie doszedł. Doszedłem jednak do spełnienia, które można by nazwać małym szczęściem, ludzkim. A stało się to od momentu, gdym osiadł tutaj w Offenbachu i zrozumiałem, że tutaj umrę. Wtedy to też odeszła mnie nagle moja największa słabość, mój grzech, niecierpliwość. Bo co to znaczy być niecierpliwym? Być niecierpliwym to znaczy nigdy nie żyć naprawdę, a być zawsze w przyszłości, w tym, co się wydarzy, ale czego przecież jeszcze nie ma. Czy ludzie niecierpliwi nie przypominają duchów, które nigdy nie są tu, w tym miejscu i teraz w tej właśnie chwili, ale wystawiają głowę z życia jak ci wędrowcy, którzy podobno, gdy znaleźli się na końcu świata, wyjrzeli poza horyzont. Cóż tam zobaczyli? Cóż może ujrzeć niecierpliwy? Przypomniało mi się wczoraj to pytanie, gdyśmy jak zwykle do późna prowadzili nasze dysputy z Jeruchimem Dębowskim. Mówi się, odpowiedział mi, że tam, poza światem, jest niby za kulisami jakiego teatrzyku jarmarcznego. Bałagan linek, starych dekoracji, przebrań i masek, rekwizytów najróżniejszych, cała maszyneria potrzebna do tego, by zbudować iluzję. Tak to podobno tam wygląda. Achaja Ainaim, czyli w starym języku iluzja, prestidigitatorstwo. Tak to ze swego pokoiku teraz widziałem. Iluzja. Przedstawienie. Dopóki mogłem chodzić po schodach, każdego ranka mieliśmy nauki dla młodych. Każdego roku wydawali mi się oni mniej wyraźni. Aż zupełnie zlali mi się w jedną twarz, która zmieniała się i falowała. I właściwie nie znajdowałem już w nich nic ciekawego. Mówiłem do nich, a oni nie rozumieli, jakby drzewo naszego świata wypuściło gałęzie w zupełnie inne strony. Ale i to mnie już nie martwi. Po śmierci Jakuba nastał dla mnie czas wielkiego spokoju. Głównym moim zajęciem stało się studiowanie Merkawy. Do tego doszły jeszcze nasze rozmowy z Jeruchimem Dębowskim, jako że zamieszkaliśmy w jednym pokoju, przez co zbliżyliśmy się do siebie. Jemu, Jeruchimowi, powiedziałem też o Chai Shor, że była jedyną kobietą, którą mogłem pokochać i kochałem od tego pięknego momentu, kiedy mi ją dostał na jedną noc. Wtedy, gdym przyjechał z wieściami o Jakubie do Rohatyna. Lecz przede wszystkim kochałem Jakuba. A teraz tu, w Offenbachu, mieście spokojnym i sennym, całe dnie nie zajmowaliśmy się niczym innym, jak tylko badaniem hebrajskich słów. Przestawialiśmy w nich litery i zliczali ich wartości, także powstawały z nich nowe znaczenia, a więc nowe możliwe światy. Jeruchim, gdy mu się co udało, chichotał, a mnie wydawało się, że tak samo chichotał Bóg, gdy nas wszystkich stwarzał. Czasami zbierało nam się na wspomnienia. Wtedy to pytałem go: a pamiętasz, jakżeś był ulubionym Żydem biskupa Dębowskiego, jak cię hołubił? Pociągnęło mnie wędrowanie pamięcią wstecz. Przeszłość była dla mnie żywa, teraźniejszość ledwie dychała. Przyszłość zaś leżała przede mną niczym zimny trup. Obaj wiecznie czekaliśmy na nasze dzieci i wnuki. Jeruchima mieli odwiedzić w Offenbachu jego synowie Jan i Joachim. Opowiadał o nich tak często i tak szczegółowo ich opisywał, że wkrótce ich odwiedziny stały się niepotrzebne. Wszyscy pamiętali ich z dzieciństwa i młodości, jako chłopców nieco wyniosłych, bo kształconych u teatynów, noszących się prosto i dumnie. Obaj rośli przystojni. Jeden przyjedzie w srebrnym surducie, mówił stary Jeruchim, a drugi w polskim mundurze. Ale nigdy się nie pojawili. Ja zaś znajdowałem wielką pociechę w moich wnuczkach, które tu przyjeżdżały do naszej pani, a jedna wyszła nawet w Offenbachu za mąż za Piotrowskiego. Wnuki nas cieszą tylko do pewnego czasu. Potem stajemy się bardziej czuli na sprawy świata i nawet imiona wnuków zaczynają nam się mylić. Nikt nie chciał nas słuchać. Wszyscy zajęci byli sobą. Ewa, panna, z pomocą oddanych jej sekretarzy Zaleskiego i młodego Czyńskiego, prowadziła dwór niczym pensjonat. Kręcili się po nim ludzie, lecz znaczna ich część mieszkała już w mieście. Na dole grano koncerty, na które nigdy nie schodziliśmy z Jeruchimem, woląc nasze ćwiczenia z gematrii i notarikonu. W zeszłym roku przyjechali tu bracia Wołowscy i całe lato z Jeruchimem pracowali nad listem do wszystkich gmin żydowskich na świecie. Przepisywali ów list setki, a może tysiące razy czerwonym atramentem wciąż na nowo. A było to ostrzeżenie dla wszystkich przed wielką katastrofą, która ich czekać miała, jeżeli nie przyjmą wiary Edomu, bo jedynie ona miała być ucieczką przed ową zagładą. Podpisywali ten list swoimi żydowskimi imionami: Franciszek Wołowski Salomon ben Elisha Shor, Michał Wołowski Nathan ben Elisha Shor i Jędrzej Dębowski Jeruchim ben Hananiah Lipman z Czarnokoziniec. Lecz ja się pod tym listem podpisać nie chciałem. Nie wierzę w przyszłe katastrofy. Wierzę w te, których udało nam się uniknąć. W Bemidbar Masei jest powiedziane, że Bóg nakazał Mojżeszowi opisywać szlak wędrówki narodu. I mnie się zdaje, że i mnie Bóg nakazał to robić. I choć nie sądzę, żeby mi się to udało, bo byłem zbyt szybki i niecierpliwy, czy może zbyt leniwy, żeby uchwycić wszystko, starałem się prawowiernym przypomnieć, kim są i skąd prowadziła nasza droga. Bo czy nie jest tak, że nasze historie opowiadają nam inni? Tyle możemy znać siebie, ile nam inni powiedzą, kim jesteśmy i dlaczego tak się staramy. Cóż bym zapamiętał ze swojego dzieciństwa, gdyby nie moja matka? Jakże bym poznał siebie, gdybym się nie ujrzał odbitego w oczach Jakuba? Siadałem więc przy nich i przypominałem im, cośmy razem przeżyli. Albowiem przewidywanie przyszłych katastrof zasnuwało im umysł mgłą. Idźże, Nachmanie, zajmij się swoją pracą. Mamy cię dość. Odganiali mnie początkowo od siebie, lecz ja byłem uparty. Przypominałem im to, jak zaczynaliśmy. Przywoływałem ulice Smyrny i Salonik, meandry Dunaju i ciężkie polskie zimy, gdyśmy w mrozie dzwoniącymi sankami podążali za Jakubem. A także nagie ciało Jakuba, gdyśmy świadkowali jego połączeniu z duchem. Twarz Chaj, księgi starego Shora, surowe twarze sędziów. A czy pamiętacie jeszcze mroczny czas Częstochowy? Pytałem. Słuchali mnie nieuważnie. Jako że człowiek z czasem zapomina swoje kroki i wydaje mu się, że idzie sam, jak mu się chce, a nie jak go Bóg prowadzi. Czy można dojść do tej wiedzy, świętej Daat, którą nam obiecywał Jakub? Mówiłem im, są oto dwa rodzaje niemożności poznania. Pierwszy jest wtedy, gdy ktoś nie próbuje nawet pytać i badać, skoro uważa, że i tak nie dowie się niczego do końca. A drugi jest wtedy, gdy bada i szuka i dochodzi do tego właśnie, że wiedzieć nie można. Tutaj odwoływałem się do przykładu, żeby moi bracia mogli lepiej zrozumieć wagę owej różnicy. Mówiłem więc, iż to jest tak, jakby dwóch chciało poznać króla. Jeden myśli, skoro nie można poznać króla, po cóż w ogóle wchodzić do jego pałacu i przemierzać jego komnaty? Drugi zaś myśli inaczej. Ogląda królewskie komnaty, cieszy się królewskim skarbcem, zachwyca się pysznymi kobiercami i nawet gdy się dowiaduje, iż króla poznać nie może, to przynajmniej zna jego pokoje. Słuchali mnie, nie wiedząc w istocie, do czego zdążam. Chciałem więc im przypomnieć sam początek i powiedzieć jedno, że w rzeczywistości myśmy się zajmowali światłem. Podziwialiśmy światło we wszystkim, co istnieje. Szliśmy jego tropem po wąskich traktach Podola, przez brody Dniestru, przekraczając Dunaj i przechodząc przez najpilniej strzeżone granice. Światło nas wzywało, gdyśmy za nim nurkowali w największe ciemności w Częstochowie. I światło nas prowadziło z miejsca na miejsce, od domu do domu. I przypomniałem im coś. Czy w starym języku słowa światło, or, i nieskończoność, ein sof, nie mają tej samej wartości numerycznej? Or pisze się przecież alef, waf, resz, co daje 1 plus 6 plus 200 równa się 207. A ein sof, alef, jod, nun, samech, waf, fe, to jest 1 plus 10 plus 50 plus 60 plus 6 plus 80 równa się 207. Ale i słowo res, czyli tajemnica, ma wartość numeryczną 207. Patrzcie, mówiłem im, wszystkie księgi, które studiowaliśmy, były o świetle. Sefer HaBachir to księga jasności. Share Ora to bramy światła. Meor Enaim, światło oczu. I w końcu Sefer HaZohar, księga blasku. Nic innego nie robiliśmy, tylko budząc się o północy, w największych ciemnościach, w niskich, ciemnych izdebkach, w zimnie, studiowaliśmy światło. To światło odkryło nam, że ogromne ciało materii i jej praw nie jest meciut, rzeczywiste. I takoż wszystkie jej kształty i przejawy, jej nieskończone formy, jej prawa i nawyki. Prawdą świata jest nie materia, lecz wibracja iskier światła. To nieustanne migotanie, które znajduje się w każdej rzeczy. Pomnijcie to, za czym szliśmy, rzekłem im. Wszystkie religie, prawa, księgi i stare zwyczaje już minęły i zwietrzały. Ten, kto czyta te stare księgi, przestrzega tych praw i zwyczajów, to jakby ciągle głowę do tyłu trzymał, a musiał iść do przodu. Dlatego będzie się potykał i w końcu upadnie. Ponieważ wszystko, co było, przychodziło ze strony śmierci. Człowiek mądry zaś będzie patrzył do przodu, przed siebie, poprzez śmierć, jakby była tylko muślinową zasłoną i stanie po stronie życia. i pod tym się podpisuję ja. Nachman Samuel ben Lewi z Buska, czyli Piotr Jakubowski.